Posłuchaj, co w handlu. Miesięcznik Handel i portal handelekstra.pl zapraszają na podcast.
Michalina Szczepańska, dzień dobry. Dzień dobry po bardzo długiej przerwie. W tej przerwie sporo się u nas działo. Mamy nową odsłonę serwisu handelekstra.pl i mamy kontynuację podcastowej serii Posłuchaj, co w handlu. Kontynuujemy z partnerem. Partnerem tego odcinka jest Modern Expo i rozmowa z prezesem Modern Expo, jak zawsze tradycyjnie w tej drugiej części odcinka. A zaczynamy od newsów, od tego, co działo się ciekawego na handlowym rynku w ostatnich dniach. Sporo słuchać było, jeśli chodzi o sklepy autonomiczne. Po cichu Auchan otworzyło swój pierwszy autonomiczny koncept w Polsce, Auchan Go. Co więcej, jest to pierwsza placówka autonomiczna Auchan, która jest dostępna dla klienta po prostu, który tam wchodzi z ulicy. Wprawdzie Auchan Go był testowany we Francji, ale tam dla ograniczonej grupy użytkowników. Pierwszy Auchan Go znajduje się w Warszawie. Sieć mówi o otwarciu około 40 tego typu placówek w ciągu najbliższych lat. Przy tej okazji warto przypomnieć, że swoją sieć sklepów autonomicznych Żabka Nano rozwija grupa Żabka. Sklepy bezobsługowe są też w zasięgu zainteresowania Carrefoura czy Lewiatana. O tym wszystkim piszemy na portalu handelekstra.pl, na który serdecznie zapraszam. Gdy Auchan otwiera te sklepy autonomiczne, inni gracze, na przykład taki Folmart, czyli format hard discountu, poszukuje nowych lokalizacji jak najbardziej obsługowych. Jak ogłosiła w mediach społecznościowych sieć, w związku z dynamicznym rozwojem poszukuje atrakcyjnych lokali w miejscowościach powyżej 50 tysięcy mieszkańców. Interesują sieć takie lokalizacje znajdujące się w województwie dolnośląskim, opolskim, śląskim, małopolskim i podkarpackim. I tu chyba warto wspomnieć, że Folmart miał swego czasu ambicje międzynarodowe i dlatego też dość międzynarodową nazwę ma. Nie hard discount, a discount, bo Biedronka, a dokładnie jej właściciel, przegrał apelację w sądzie, ogłosił Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który był po tej drugiej stronie sporu i Biedronka tym samym, czy dokładnie jej właściciel, musi zapłacić karę. Sprawa dotyczyła cen w kasie, która miała być wyższa niż ta umieszczona na półce lub braku informacji o cenie produktu. To praktyki niezgodne z prawem, za które UOKiK chciał ukarać sieć, a sąd apelacyjny potwierdził jego decyzję i tym samym oddalił apelację spółki Geronimo Martins Polska, czyli właśnie właściciela sieci Biedronka. Cena jest jednym z najważniejszych kryteriów, jakimi kierują się konsumenci przy wyborze produktów. Niedopuszczalne jest wprowadzanie konsumentów w błąd co do właściwej ceny towarów. W przypadku Biedronki klienci przez długi czas płacili najczęściej więcej niż wynikało to z ceny na sklepowych półkach i nie zawsze mieli nawet tego świadomość. Tak komentował sprawę prezes UOKiK Tomasz Chrustny. I przypomnijmy tylko, że ta kara, której dotyczyła apelacja, została nałożona w połowie 2020 roku i mowa o karze w wysokości 115 milionów złotych. I ku inspiracji i przemyśleniu przykład handlowy spoza handlu spożywką. Marka 4F na stałe wprowadziła nietypową usługę do sklepów, choć może niedługo ona będzie już w handlu typowa. Mianowicie klient może teraz naprawiać ubrania we wszystkich sklepach 4F czy też 4F. Usługa obowiązuje od czerwca, nazywa się Nie wyrzucaj, naprawiaj i oczywiście dotyczy ubrań oraz bagażu tej właśnie marki, dokładnie tych, na które skończyła się już gwarancja, a wymagają naprawy. Mowa i o takich rzeczach jak wymiana zamka, suwaka, zatrzasku czy naprawa rozdarcia czy też rozprucia szwów. A o tym, co ważnego jest w pracy detalisty, na co zwrócić uwagę, jakie są największe bariery w rozwoju sieci, rozmawiam już za chwilę z Bogdanem Łukasikiem, prezesem Modern Expo. Zapraszam. dzisiaj naszym gościem jest Bogdan Łukasik, prezes Modern Expo. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
I jak zwykle rozmawiamy o handlu, o tym, co się zmienia, co warto zmieniać, co warto, żeby zmieniali detaliści, żeby no, zwiększać rotację, zwiększać koszyki zakupowe, a więc i zwiększać wysokość paragonów. I panie prezesie, jak to jest? Jakie wy postrzegacie największe bariery rozwojowe? Nie od strony asortymentowej, ale od strony wyposażania punktów sprzedaży.
Myślę, że powinniśmy zacząć od takiej lekkiej analizy sytuacji makroekonomicznej, w której nasz cały kraj czy cała Europa się znalazła i bezpośrednio to dotyczy retailu, handlu detalicznego. Chciałbym tutaj wspomnieć o trzech chyba takich głównych elementach, na które należy zwrócić uwagę, mówiąc w aspekcie wyposażania i inwestycji, a mianowicie na wskaźnik PMI, czyli Purchasing Managers Index, czyli indeks zadowolenia menedżerskiego. I ten indeks, jeżeli kształtuje się na poziomie powyżej 50%, to znaczy, że jest optymizm, będą inwestycje, są szanse, a jeżeli jest poniżej, to znaczy, że menedżerowie wstrzymują się z podjęciem decyzji inwestycyjnych. I ten indeks przez dwa kolejne miesiące spada z poziomu 48, a w tej chwili do poziomu 46% i uważa się, że on jest bardzo niski, czyli nie ma tego optymizmu inwestycyjnego.
Czyli inwestycji nie będzie.
Na razie nie ma woli, czyli atmosfera jest niesprzyjająca, czyli menadżerowie uważają, że czasy nie są sprzyjające do tego, żeby podejmować decyzje inwestycyjne.
No ale czy to nie jest tak, to od razu wejdę w słowo, że właśnie w trudnych czasach warto inwestować i zmieniać coś w tym sklepie, żeby przyciągnąć klientów?
Być może tak, ale trzeba to robić mądrze, zwracając uwagę na wiele różnych aspektów związanych z inwestycjami, ponieważ każda inwestycja, szczególnie w strefie biznesowej, jest skorelowana ze zwrotem z inwestycji. I jeżeli podejmuje się decyzję o tym, że otwieramy kolejną nową placówkę, to z reguły zarządy mają wyliczony, po ilu latach nastąpi zwrot, jaka będzie rentowność. Więc w tych czasach, w których PKB utrzymuje się na bardzo niskim poziomie, kiedy mamy szalejącą inflację, ale przede wszystkim to, co chyba jest najbardziej ważne dla retailu, to jest ujemna dynamika sprzedaży, którą obserwujemy, czyli konsumenci realnie kupują mniej.
Więc tak, bo wartości tego nie widać, no bo mamy inflację.
Bo mamy inflację, więc inflacja pokazuje, że teoretycznie mamy wzrosty, ale faktycznie, licząc ilościowo, mamy spadek.
Tak, tylko pan tu mówi o otwieraniu nowych placówek, a ja sobie pomyślałam o po prostu modernizacji tych już istniejących i o takim słynnym zdaniu, które jest chyba Churchillowi przypisywane najczęściej, że nie pozwólmy sobie zmarnować tak dobrego kryzysu. I czy to nie jest tak, że to właśnie teraz warto zmieniać placówki?
No mój dobry znajomy mówi, że kryzys porównuje do basenu. I kryzys powoduje, że woda z basenu ucieka i wtedy okazuje się, kto pływa bez majtek. I to trochę tak jest, że te podmioty, które są silne, silne są organizacyjnie, silne procesowo, one wykorzystują kryzys do generowania wzrostu czy umacniania swojej pozycji, zwiększenia udziału w rynku. A firmy słabe wypadają. W związku z tym kryzys ma trochę takie elementy, powiedziałbym, zdrowotne, czyszczące rynek i otwierające możliwości.
A wróćmy do tych barier rozwojowych, bo od tego zaczęliśmy. Barierą rozwojową jest ten nastrój menedżerów.
Jest tych barier rozwojowych kilka. Po pierwsze, jeżeli spada nam rentowność w placówce i spada nam fizycznie siła zakupowa klientów, to wtedy musimy bardzo uważnie obserwować, ile wydajemy w tym obszarze capexowym, więc powstaje presja na dostawców, żeby obniżać koszty wyposażenia. I to jest jakby naturalna sprawa, maleje popyt, w związku z tym siła przetargowa nabywcy się zwiększa. Kolejną rzeczą jest również to, że rentowność placówki zależy od wielu procesów operacyjnych, czyli jak sprawnie funkcjonują procesy, jak dobrze zarządzamy asortymentem, jak jesteśmy w stanie sprawnie zarządzać promocjami i przyciąganiem tego konsumenta. I to już jest sfera, na którą mamy bezpośredni wpływ, bo na te czynniki makroekonomiczne większego wpływu nie mamy jednostkowo, ale już na wewnętrzne procesy mamy ogromny wpływ. I te obszary są obszarami, w którym my jako Modern Expo wychodzimy z propozycją świętego spokoju po to, aby retailerzy mogli skupić się na swojej core'owej działalności, czyli tym, co dla nich powinno być najważniejsze.
Ale na czym polega wasza idea świętego spokoju? Bo brzmi to oczywiście wspaniale, ale co to jest?
No, oferujemy naszym klientom taki peace of mind właśnie w tych obszarach operacyjnych, które odciągają personel od ich najważniejszych obowiązków. I tutaj de facto powinniśmy porozmawiać, co dla takiego retailera jest najważniejsze, tak? Patrząc z perspektywy konsumenta. I jeżeli popatrzymy przez oczy konsumenta, no to musimy porozmawiać o tym, w jaki sposób konsument podejmuje decyzje zakupowe, tak? Na podstawie jakich elementów. Pierwszym elementem to oczywiście jest cena, bo ona jest zawsze królową podejmowania decyzji zakupowych, ale okazuje się, że ta cena jest pewnym magnesem i wyznacznikiem, czy ściągniemy tego konsumenta do placówki, czy nie, ale nie jest najważniejszym, bo najważniejszym jest tak naprawdę wizerunek i marka, którą za sobą reprezentuje sieć, czyli jakie skojarzenia wywołuje u potencjalnego klienta robienie zakupów, czy jakie doświadczenia zakupowe. I to jest właśnie element, nad którym należy pracować. I trzecim elementem, o którym sieci zabiegają, to jest lojalność, żeby ten konsument wrócił. Oczywiście jeśli chodzi o cenę, to w ten sposób wpływamy na wielkość koszyka zakupowego, więc poprzez promocję, dobór asortymentu. Marka jest bardzo złożonym elementem, no a lojalność jest to, o co wszyscy walczą. No i teraz patrząc przez ten pryzmat, należy się zastanowić, jak wygląda rzeczywistość. Znaczy personel w sklepie powinien się skupiać na tych trzech elementach, o których powiedziałem, tak? Czyli na marce, na lojalności, na wielkości koszyka zakupowego, prawda? Ale de facto bardzo często wykonuje takie czynności, na które z reguły tego personelu przecież w sklepach jest za mało, więc tworzą się kolejki przy kasie, bo personel w tym czasie układa produkty, a jeżeli nie układa tych produktów, to znajdują się palety lub jakiś bałagan. Bardzo często widzimy, nie wiem, oberwane reklamy, brudną podłogę, czyli takie elementy, które rzeczywiście na ten wizerunek nie wpływają, a puste półki również korzystnie nie wpływają na wielkość koszyka zakupowego. No i teraz zastanawiamy się, jak możemy pomóc, jak możemy być partnerem w tych elementach dla sieci handlowych i oferujemy usługi, które skupiają się wokół wszystkich czynności, które nie są korowe dla retailera. Poczynając od zarządzania elementami wyposażenia, czyli można powiedzieć, że jesteśmy taką złotą rączką. Jeżeli coś w sklepie nie działa, tak wystarczy jeden telefon, w przeciągu kilku godzin przyjeżdża specjalista, który usuwa awarię, czy wymienia zepsuty element. Możemy zarządzać promocjami, czyli wymieniać wszelkiego rodzaju elementy, ale również bardzo intensywnie wpływamy na kwestie inwestycyjne, bo również oferujemy klientom usługi związane z remodelingiem, recyklingiem i odnowieniem starego wyposażenia po to, żeby mogli obniżyć swoje koszty inwestycyjne. Jeżeli te koszty inwestycyjne w tej chwili mocno wzrosły, a rentowność spadła, w związku z tym ten CapEx jest bardzo ważny, żeby maksymalnie go obniżyć. I również patrząc od strony takiej czysto PR-owej, jeżeli sieć mówi, my nie wyrzucamy starego wyposażenia, które de facto mogłoby mieć drugie życie, tylko poddajemy go odnowieniu, i ponownie go instalujemy w danym sklepie, no to myślę, że to też ma taki wymiar psychologiczny, gdzie szczególnie dla tego młodego pokolenia może być to ważny argument, żeby budować właśnie tą pozytywną markę.
I stąd się biorą właśnie oszczędności.
Tak, oszczędności są ogromne, ponieważ proszę sobie wyobrazić, że około 70-80% wyposażenia, które po kilku latach użytkowania w retailu, tym foodowym, to jest około 7-8 lat, nadaje się do powtórnego wykorzystania. Niestety jest zniszczone. Jest często wygięte, często zadrapane, brudne i wymaga jakichś tam prac renowacyjnych, które mogą przywrócić mu drugie życie. I my taką usługę oferujemy, demontujemy, poddajemy pełnej renowacji z pełnym lakierowaniem proszkowym i ponownie instalujemy w tej samej lub wskazanej placówce. Oszczędności sięgają 40%. Porównując do nowego wyposażenia.
Czyli 60% ceny.
Tak, 60%
płaci detalista.
A myślę, że w niektórych przypadkach ten wskaźnik mógł być nawet wyższy, więc uważam, że to są ogromne oszczędności. Owszem, poza jeszcze tymi PR-owymi, o których wspomniałem.
Komunikacyjnymi.
Tak.
A to tu rozmawiamy o wyposażeniu, rozmawiamy o asortymencie, ale sklep to teraz coraz bardziej usługi wszelakiego typu. I tutaj też jest chyba wielka przyszłość i wielki potencjał do wykorzystania jeszcze przez wielu detalistów, żeby rozbudowywać tę część usługową.
Tak, no widzimy, że w wielu placówkach pojawiają się punkty PUDO, gdzie odbiera się przesyłki i tak można zapłacić rachunki, wiele różnych operacji usługowych. Generalnie handel w tej chwili powinien skupiać się i skupia się przynajmniej te sieci, które mają wiodącą pozycję w swoim segmencie, bardzo dużą właśnie uwagę przywiązują do kwestii obsługi konsumenta, czyli oferowania mu dodatkowych usług, z których może skorzystać w danej placówce. Największa nasza sieć sklepów convenience w Polsce i w Europie właśnie jest tutaj takim liderem, który oferuje wiele dodatkowych usług. I oni są dobrym przykładem, bo my dla nich oferujemy usługę świętego spokoju, aby mogli się skupiać na tych usługach dla konsumenta, żeby ten sprzedawca był dla nich dostępny i mógł czy sprzedawać, czy wydawać przesyłki, czy przyjmować te przesyłki. Wykonujemy około 6 tysięcy wizyt serwisowych rocznie, około 1000 nowych placówek dla nich otwieramy. Ja myślę, że możemy powiedzieć na antenie, o jakiej sieci.
Oczywiście, choć nasi słuchacze na pewno wiedzą.
Wiedzą,
oczywiście,
tak, mówimy o Żabce.
O Żabkę, tak.
I oni są właśnie liderem, którzy wprowadzili wiele dodatkowych usług i żeby mogli to zrobić, to musieli uwolnić czas swojego personelu. Nawet chyba mają taki slogan, uwalniamy twój czas. I to dotyczy i konsumenta, ale również ten slogan ich wewnętrzny dotyczy zasobów wewnętrznych, czyli uwalniają czas swojego personelu, zlecając poszczególne usługi na zewnątrz, aby ten personel mógł skupiać się na kliencie.
A co pan powie na taki argument? No tak, największa sieć, ich stać, oni sobie mogą na to pozwolić, ale co mam zrobić ja, mniejszy detalista, prowadzę 10-15 sklepów?
Oczywiście to wszystko należy sobie przekalkulować, ale ja myślę, że patrząc na tych największych graczy na rynku i analizując, w jaki sposób mają możliwość tak dynamicznego rozwoju, bo przecież doskonale wiemy, że sieć Żabka w skali roku otwiera 1200 placówek. To jest naprawdę ogromna ilość, jednocześnie poddając remodelingowi kilkaset, a czasami kilka tysięcy placówek. To jest ogromna skala, prawda? I podobna sytuacja jest w sieci Biedronka, która również ma dużą dynamikę. To jest inny już format. I te dwie sieci są bardzo dobrym przykładem, że wszelkiego rodzaju elementy z utrzymaniem sklepu zlecają na zewnątrz. Czyli oni się skupiają na tym, żeby dobierać najlepsze lokalizacje, na tym, żeby dobierać najlepiej asortyment, żeby robić najlepsze promocje, żeby najlepiej zrozumieć swojego klienta, a nie na tych elementach związanych z utrzymaniem sklepu. To jest tylko i wyłącznie jeden z elementów. I dzięki właśnie temu są w stanie się tak dynamicznie rozwijać i myślę, że również dzięki temu zajmują pozycję lidera w swoich segmentach.
No to dużo mówimy o tym uwalnianiu czasu i pracowników, i klientów, ale wróćmy do tych pracowników sklepu. Czyli jeśli pana zespół wchodzi do takiego sklepu, do takiej sieci, to co tam robi?
Znaczy, ja chciałbym na to pytanie odpowiedzieć trochę zaczynając od poziomu zarządu i strategii całej sieci, prawda? Bo zmiany w placówkach handlowych, one często odbywają się dynamicznie, ale wcześniej są planowane. I tu wychodzimy z taką usługą partnera biznesowego, oferując klientowi wsparcie techniczne, czyli od momentu jego budowania, jego strategii, potrzebny jest partner, w który może uczestniczyć w projekcie, projektując określone rozwiązania w sklepie, przygotowując prototypy. Wspólnie z klientem one są testowane, a później jest potrzebny partner, który jest w stanie wyposażyć w skali roku te 1000 placówek. Tak? I to jest jakby pierwszy poziom takiego partnerstwa ścisłego z klientami, który oferujemy. I on później oczywiście się przekłada bezpośrednio na placówki handlowe, no bo my w ciągu jednego dnia otwieramy jeden sklep i go oddajemy, a w skali roku 1000, prawda? Drugi poziom, i tutaj on już jest bezpośrednio skorelowany z tym, o co mnie pani zapytała, czyli takie codzienne utrzymanie sklepu. No doskonale wiemy, że w sklepie potrafią się wyłamać drzwiczki z regału piekarniczego, lodówka może do końca nie działać tak, jak powinna działać, oświetlenie gdzieś się zepsuło, prawda? I z reguły personel nie ma na to czasu i umiejętności, żeby to naprawiać. W związku z tym oferujemy codzienne utrzymanie na zasadzie helpdesku, do którego można zadzwonić, ale najczęściej to są systemy informatyczne, które są sprzężone ze sobą I dla niektórych klientów mamy SLA, czyli Service Level Agreement, w którym musimy zareagować czy usunąć usterkę na poziomie 6 godzin. Żadna sieć nie jest w stanie utrzymać swoich własnych zasobów przy tak dużym rozproszeniu na terenie całej Polski i ilości placówek. I pewnie nie byłoby to opłacalne, żeby reakcja nastąpiła w przeciągu kilku godzin, a my to oferujemy, czyli to codzienne utrzymanie sklepu. No i to, o czym mówiłem wcześniej, czyli odnowienie, renowacja i recycling, czyli powtórne wykorzystanie wyposażenia, które nadaje się do powtórnego użycia. No i oszczędności, które dzięki temu są wygenerowane, mogą przysłużyć się do zwiększenia dynamiki rozwoju czy zwiększenia rentowności otwieranej danej placówki.
A tak na koniec, jaki najciekawszy albo najdziwniejszy sklep, tudzież rozwiązanie sklepowe pan widział?
No, nie wiem, czy pani słyszała o pop-up storach.
Słyszałam. Takie pojawiają się sezonowo, z ubraniami, z różnymi rzeczami.
No właśnie, więc chciałem opowiedzieć o takim koncepcie, który bardzo fajnie się wpisuje w tą chyba naszą rozmowę generowania oszczędności czy redukcji kosztów, że szczególnie w czasach kryzysu zdarza się, że wiele lokali stoi pustych, prawda? Niezagospodarowanych, wisi ogłoszenie do wynajęcia. I ten koncept bazuje na tym, że tego typu lokale są przez nich wynajmowane za ułamek wartości tylko i wyłącznie na czas, w którym nie znajdzie się prawdziwy długoterminowy najemca. Otwierają w nim sklep, który są w stanie uruchomić w przeciągu jednego dnia i w ciągu jednego dnia są w stanie go zwinąć, zamknąć i przenieść. Prowadzą akcję promocyjną na terenie danego osiedla, gdzie się taki sklep pojawia. Oczywiście jest odpowiednio dobrany asortyment, są świetne promocje, to przyciąga ludzi. I w ten sposób taką mają generalnie strategię. Czyli nie można tych sklepów znaleźć na stałe, tylko ciągle trzeba poszukać, gdzie on się pojawił. Ale za chwilę może zniknąć. No i tutaj jest
Więc też trzeba od razu przyjść i kupić, bo tak, nie wiadomo, czy zdąży.
Dokładnie. No i oczywiście pojawia się, jak się taki sklep pojawia, jest efekt nowości, więc tych wielu klientów potencjalnie przyjdzie zobaczyć, co tam się otworzyło, jaki mają asortyment, więc pewnie z reguły coś tam kupią. I koncept właśnie opiera się na generowaniu oszczędności poprzez wykorzystanie lokali, które są niezagospodarowane.
A to może powinnam dopytać, kiedy coś takiego w waszej ofercie się znajdzie?
Ja myślę, że tutaj podsuwamy retailerom inspirację. Że
Ale bardziej
mogli...
mówię o wyposażeniu.
Tak, wyposażenie w takim sklepie rzeczywiście musi być specjalnie zaprojektowane po to, żeby bardzo szybko można było go zmontować, żeby było modułowe, żeby pasowało praktycznie do każdego lokalu. I my tego typu rozwiązania w naszej ofercie mamy, ale nie ma takiego konceptu jeszcze w Polsce.
O, no to duża podpowiedź dla Państwa. Dziękuję bardzo za rozmowę, podpowiedzi i inspiracje. Bogdan Łukasik, prezes Modern Expo.
Bardzo serdecznie dziękuję.
To był podcast miesięcznika Handel i portalu handelextra.pl. Do usłyszenia.